Ile nóg ma stonoga? Otóż stonoga, moi kochani, ma 20 nóg, albo 24, ogólnie kilkanaście lub tylko 10 par nóg. Mają gatunki z rodzaju oniskus, który to rodzaj po polsku nazywa się stonoga. I na tym koniec odcinka? A nie, nie koniec. Mam jeszcze dla Was garść ciekawostek z biologii i nie tylko, a zaczniemy od tego, jak jest stonoga po angielsku. Bo to nieoczywiste. Audycja Epicentrum. Dzisiaj jest 5 września roku pańskiego 2017. Ja się nazywam Bite Eater i wielu myśli, słuchajcie, że stonoga to jest centipede po angielsku. Tymczasem jest oniskus. Używają, tak jak na wiele innych nazw w biologii, słowa po prostu łacińskiego, podczas gdy centipede to jest po polsku parecznik. I te pareczniki nawet mają więcej nóg, bo co najmniej 30 to jest minimum, a maksimum, rekord, to jest 354 nogi. No i tu już 100 w związku z tym się mieści w tym zakresie. Rzeczywiście centipede, pisze się centipede, no i to pochodzi oczywiście z łaciny, gdzie centum to jest liczebnik 100, natomiast pedes, w liczbie mnogiej, w liczbie pojedynczej pes, to d się tam nie znajduje, ale znajduje się w wielu innych formach. Nawet w liczbie pojedynczej, choćby w dopełniaczu pedis, znaczy stopa, w praindoeuropejskim pods, w greckim jest podobne zjawisko pus w liczbie pojedynczej, a podos jest też liczba pojedyncza, dopełniacz. No i to p, jak wiadomo, przechodzi w f w językach germańskich. Na przykład jest for, jest foot, no i father, a zamiast pater, tak jak w łacinie. No więc i stąd też pochodzi słowo pedał, bo się go stopą naciska. I to chodzi o taki pedał właśnie, a nie o homoseksualistę, bo to jest skrót od słowa pederasta w tamtym przypadku. Są też millipedes. Millipede się pisze w liczbie pojedynczej, gdzie to można by się domyślać, że to ma mili, czyli 1000 nóg, ale to są dwuparce. Po angielsku millipede jest dwuparzec, krocionóg też takie. Określenie polskie występuje, krocionogi. I zarówno te krocionogi, czyli dwuparce, jak też pareczniki są gromadami w ramach wijów. Generalnie wije, no to może ja powiem szerzej, mówimy tutaj ogólnie o takich różnych robalach, które ogólnie się zaliczają do stawonogów. Stawonogi. No to już nam coś mówi, to jest bardzo po polsku, po łacinie arthropoda, po grecku też, bo to jest od arthron, to znaczy staw, no i od pus właśnie, czyli nogi, stopy, tak? Gdzie, no bardziej stopy, jakiegoś takiego odnóża, na którym się można oprzeć, które może się zagiąć, które ma staw właśnie, które, no bo nie sztuka jest mieć nawet mnóstwo różnych tam rzęsek, różnych takich wypustek, którymi się pełza, którymi się jakoś odpycha od dna, czy od wody. Ich można mieć mnóstwo, to jest proste. Natomiast takie ze stawami, które można zginać, no i tym się właśnie wyróżniają te stawonogi, że mają takie nogi, a no to sztuka ich jest mieć wiele. I kręgowce na przykład mają tylko 4 najwyżej, a my mamy, my ludzie mamy 2, tak, a mamy 2 ręce też, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast te pierwouste, czyli między innymi właśnie mięczaki, stawonogi, no to mogą mieć więcej. Stawonogi mają tych nóg, no, mają stawy w nogach, no i mają je nawet setki. I jest ponad milion gatunków, to jest w ogóle najliczniejszy typ zwierząt, stawonogi. Zdecydowana większość z nich to owady. I wśród tych stawonogów, jako że nogi są w samej nazwie, jest dużo ciekawostek właśnie o nogach. W ogóle wyróżniamy w ramach tych stawonogów, oprócz wspomnianych wijów, które bywają klasyfikowane jako podtyp bądź nadgromada, następujące inne typy, czy równorzędne właśnie taksony, czyli jednostki takiej klasyfikacji biologicznej. Są trylobitokształtne, słuchajcie, w ramach niego tylko jedna gromada trylobity. One już wymarły jakieś 250 milionów lat temu, czyli chwilkę przed pojawieniem się dinozaurów, no chwilkę oczywiście w skali geologicznej. Takie charakterystyczne im tam w drodze ewolucji te takie wąsy, te takie wypustki z głowy kostne, szkieletowe, otaczające ciało się wydłużały. No, do czegoś im to pewnie było potrzebne. Dalej mamy szczękoczółkowce i wśród nich pajęczaki. Tak, pajęczaki, słuchajcie, mają po 8 odnóży. Tak można ich nie pomylić z owadami. Dalej są sześcionogi. No i w nich są właśnie, jest gromada owady i też są skrytoszczękie. No, owady nie są skrytoszczękie, ich szczęki są bardzo wydatne. Jeżeli was kiedyś ugryzła mrówka, to czy szczypawka, to macie... Chociaż szczypawka to nie jestem pewien. To wiecie, jakie to ma szczęki potężne w porównaniu do wielkości ciała. No i dalej są wije, a wśród nich te pareczniki i dwuparce, ale też na przykład są takie gromady związane z nogami, jak skąponogi i drobnonogi, które, jak się domyślamy, mają niewiele skąpo tych nóg, a tamte drugie mają drobne nogi. No i typ też bardzo taki znany i lubiany, kulinarnie stosowany, aczkolwiek te pareczniki też bywają jadane, chociażby w Chinach. No ale skorupiaki. Skorupiaki są jadane i w nich są skrzelonogi, podkowiastogłowe, pancerzowce, małżoraczki, łopatonogi, słuchajcie. No i jeszcze jest gromada maxillopoda, w której są wąsoraczki, splewki, widłonogi, tantulokarydy i wąsonogi. No więc to taka mała lekcja biologii, czy przypomnienie ze szkoły, no jak to dawno było. I nie wszystko to się przerabiało, a część tego była klasyfikowana w ogóle inaczej. Słuchajcie, teraz jest tak, że się rysuje taką klasyfikację przystępną dla człowieka z jednej strony, a z drugiej strony się rysuje kladogram, gdzie się dzieli rzeczy tak, jak są spokrewnione ze sobą, czyli bardziej tak ewolucyjnie. I tu się na przykład okazuje, że wszystkie kręgowce bardziej zaawansowane od ryb, czyli płazy, gady, ptaki, ssaki, no to tak naprawdę są z pewnymi rybami razem, a pewne inne ryby są osobno. Czyli równorzędnie jest coś, co nas wszystkich klasyfikuje z pewnymi rybami i obok tego są tamte inne, prymitywniejsze jakieś, czy może alternatywne ścieżki, którymi życie poszło i różne rodzaje ryb. No i tam się czasem kłócą, czy niektóre są bardziej spokrewnione z tymi, a tam gdzieś mają wujka, czy też odwrotnie, czy to jest jego rodzic, a my jesteśmy wujkiem. No i to się często zmienia, ciągle są publikowane jakieś prace naukowe, krąży po internecie wiele sprzecznych nawet między różnymi różnojęzycznymi wersjami Wikipedii, a nawet jak sobie w Wikipedii wejdziecie na artykuły edytowane przez różnych ludzi w tym samym języku, no to można zobaczyć takie kladogramy właśnie różne i oto się toczy tak naprawdę naukowa batalia, bo oto jak się tam sklasyfikuje, czy się powie, że są na przykład jakieś robaki, obłe czy inne i to tak umownie się do nich coś tam pozalicza, no to co, nie będziemy się kłócić, przecież to jest tylko kwestia nazewnictwa. Natomiast oto, kto od kogo pochodzi, kto miał wspólnego przodka bliżej, a kto później, tak? A kto z kim nie miał wspólnego, kto jeszcze nie był wspólnym kogoś tam trzeciego, no to to już jest no właśnie ta istotna różnica i o to się można naukowo spierać. Tak, więc owady mają nóg 6. To warto wiedzieć. No, wśród rzeczy, które jeszcze mają nogi dziwnie związane ze szczątkami, mają w nazwie, są też głowonogi, one są wśród mięczaków. No i one mają tułów zrośnięty z głową, właściwie składają się z tego, co nazwa wskazuje, czyli z głowy i z nóg, głowonogi. Na przykład ośmiornice do tego należą. Wracając do stonogi, czyli rodzaju oniskus. Jak podaje wspomniana Wikipedia, oniskus, rodzaj lądowych skorupiaków z rzędu równonogów, w języku polskim określany nazwą stonoga. Określenie to jest często mylnie przypisywane wijom lub prosionkom. Występują na wszystkich kontynentach. W Polsce występuje stonoga murowa, jest gatunkiem pospolitym. No ten rząd równonogi, jak sama, który tutaj wystąpił, nazwa wskazuje, że mają równe nogi, no żyją przeważnie na dnie zbiorników wodnych. No i najwięcej z nich żyje w morzu, trochę w słodkich wodach też, na lądzie w wilgotnych środowiskach też, choć niewiele, stonoga jest tutaj właśnie nietypowa. No i równonogi należą do wymienionej wcześniej gromady pancerzowców, słuchajcie, czyli mieszczą się w skorupiakach. Tak, czyli stonoga jest skorupiakiem, słuchajcie. No niekoniecznie takim, którego się je, tak? Wspomniałem, że w Chinach się je, tak? Te pancerzowce. No, są pancerne. Mają pancerz na grzbiecie. Ten pancerz jest posegmentowany. Niektóre się potrafią zwinąć w kulkę nawet i sobie ten pancerz tak zawinąć dookoła, tak skulić się, o może tak. No i też te się ich wpuszcza w Laosie i w Chinach do alkoholu i się tam je moczy przez jakiś czas, to ma tam jakiś związek z medycyną ludową, ale też nadaje taki specyficzny smak. No więc nie tylko w Meksyku, jak widać, lubią kongusano, czy z jakąś tam, o właśnie, o gąsienicy też miałem powiedzieć, bo oprócz tego, że i mylą ludzie właśnie stonogę z wijami czy z prosionkami, to jeszcze mylą ją z gąsienicami często, więc to są motyle oczywiście, gąsienice w stadium rozwoju, zanim się przepoczwarzą w motyla dziennego czy też nocnego, czyli ćmę. Niektóre w ogóle zatraciły to stadium motyla i się nie przepoczwarzają, całe życie spędzają i potrafią też się rozmnażać jako właśnie gąsienica. No i oczywiście motyle należą, a zatem i gąsienice jako ich stadium rozwoju, do osobniczego, do owadów. Tak, natomiast student należy do Homo sapiens, to jest też stadium rozwoju osobniczego. Patologiczne zdaniem wielu. No, to stonogi są detrytofagami, żywią się martwą materią organiczną, czyli detrytem. I jest mylona w ogóle też z parecznikami, z innymi wijami także, zwłaszcza bardzo podobnymi, też należącymi do równonogów prosionkami. Jest na przykład taki gatunek w Polsce występujący, prosionek szorstki. No, on po łacinie jest porcellio scaber. Porcus to jest prosiak, tak? Więc to chyba jakaś nazwa, nie wiem, może one chodzą tam w chlewie, się szczególnie plenią między prosiętami i dlatego się tak nazywają. No jest bardziej szorstki, ma też białe kropki. To właśnie stonoga ma białe kropki po bokach i ma taki bardziej gładki, lśniący. Jest większa. Ten pancerz czarny, natomiast ten prosionek szorstki, no jest bardziej szorstki, takie ma mniejsze przerwy między tymi segmentami pancerza, za to ma go mniej gładki, mniej połyskliwy i bardziej taki szary niż czarny. No i jest mniejszy. Jak podpowiada Łukasz Welfaraday, stonogi są też dobre w unikaniu węży, no bo trudno stonogę i w ogóle większość kręgowców trudno namierzyć zmysłem wykrywającym ciepło, no a tym się posługuje wąż węża, można nawet oślepić, a i tak jest niemalże równie dobry w polowaniu, bo jego właśnie dominującym zmysłem, najprecyzyjniejszym, jest zmysł wykrywania ciepła. My ludzie w tym nie jesteśmy dobrzy, możemy złapać za gorący garnek i nas przed tym nie ostrzega przed tym złapaniem jakiś właśnie dodatkowy zmysł. Nasze komórki właśnie ciepło czułe są porozrzucane po ciele gdzieś tam, no i generalnie czujemy, jaka jest temperatura powietrza, zwłaszcza jak wiatr zawieje, czujemy, że z jednej strony jest chłodniej, z drugiej goręcej. Jak włożymy rękę jedną do ciepłej, drugą do zimnej wody, to wiemy, która jest która, no ale to jest bardzo takie zgrubne. A wąż ma to na tyle precyzyjne, że potrafi namierzać ruchome obiekty, jakąś uciekającą mysz na przykład. W ogóle on ma wąż pod oczami, takie jakby drugie oczy, takie dołki, gdzie no nie ma oczu, ale są innego koloru. Takie dodatkową parę takich oczodołów, takie plamki. No i tam jest największe nagromadzenie właśnie tych komórek ciepłoczułych i to im pozwala lokalizować w przestrzeni źródła ciepła, takie jak na przykład potencjalne ofiary do zjedzenia, a wcześniej upolowania. I więc jak się chodzi na tylu nogach? No, jest taka bajka o żółwiu i stonodze, że żółw pozazdrościł stonodze, która umiała pięknie tańczyć. Więc pomyślał, no co, no nie powiem, że umiem lepiej tańczyć, bo nie umiem, bo jestem powolny, jestem żółwiem. No to może tak złośliwie napiszę do niej list, będę udawał fana. No i napisał taki list, że szanowna stonogo, jestem wielkim miłośnikiem twoich występów tanecznych, ale zastanawiam się, czy może mogłabyś mi odpowiedzieć, jak to jest, czy najpierw podnosisz nogę numer 99 z prawej strony, a potem 75 z lewej, czy najpierw nogę numer 24 z prawej, a potem z lewej 13, czy jak to ci się udaje tak tańczyć. No i stonoga się zastanowiła nad tym, no i straciła zdolność tańczenia, bo robiła to tak intuicyjnie, no i morał jest taki, żeby się nie zastanawiać za bardzo, tylko właśnie według, na wyczucie, według weny artystycznej, według natchnienia, że myślenie zbyt głębokie odgania natchnienie, a nawet w trwale może usunąć pewne artystyczne, pewne właśnie zdolności, które się miało tylko dlatego, że się nie angażowało w nie za bardzo rozumu. No ja tutaj, jak wiecie, mam nieco odmienne poglądy, ale o tym już mówiłem swego czasu. No i może jeszcze się mi zdarzy w jakichś przyszłych odcinkach. Natomiast generalnie im jest mniej nóg, tym łatwiej powiedzieć o tym, jak chodzą stworzenia mające tyleż nóg. Jest taki w ogóle dział biologii, biofizyki, który się nazywa analiza chodu, taka właśnie mechanika tych stawów, kończyn. No i są nawet takie wykresy rysowane, kiedy w ramach cyklu takiego, bo chodzimy tak, że w końcu wszystkie te nasze kończyny, których używamy do chodzenia, czyli nogi, znajdą się w tym samym położeniu. No i jest jakiś okres zasadniczy tego ruchu. No i to jest taki jeden cykl. No i w takim cyklu każda z tych nóg dotyka ziemi przez jakiś tam czas, to jest jakiś tam odcinek w ramach tego całego odcinka reprezentującego cały taki cykl. No i to się mierzy, są do tego specjalne laboratoria, specjalna aparatura. No można też to mierzyć w przyrodzie, po prostu kamerą robiącą bardzo wiele klatek na sekundę zmierzyć. No w przypadku żółwia nie trzeba by tak wielu klatek, ale w przypadku czegoś, co szybciej przebiera nogami, to już owszem. I można to potem wyznaczać. Oczywiście można też analizować to, jak wysoko unosi, jak zgina, czy odgina w bok, czy nie. W zależności od tego też, ile ma tych stawów w kończynie. No ale generalnie taka podstawowa analiza chodu polega na tym, kiedy, w jakiej kolejności i na jak długo i równocześnie z czym się unosi którą nogę. No i najprościej jest wtedy, kiedy nogi są dwie. W ogóle To też ma związek mocny z fizyką, to jest w ogóle biofizyka, bo można też zbudować model mechaniczny takiego organizmu, rozważać jego środek ciężkości, rozważać pewne oscylacje właśnie, ruch okresowy, zagadnienia równowagi, naprężenia na ten, żeby nie nadwyrężać właśnie kości, mięśni, ścięgien, energię, żeby jak najmniej energii przy tym ruchu zużywać. Człowiek w ogóle jest tym bardzo dobry, bardzo mało energii zużywa w porównaniu z małpami chociażby. Orangutan, żeby się przemieścić na tę samą odległość, to zużyje dużo więcej energii niż człowiek w porównaniu ze swoją masą ciała. No i jeszcze podpiera się zwykle tak nie do końca z takimi wewnętrznymi stronami dłoni, tak jakby z zaciśniętymi pięściami chodził i się podpierał. Potrafi też chodzić w pełni na dwóch nogach, ale tak jak normalnie chodzi, to tak chodzi tak, takim pośrednim chodem między dwunożnym a czteronożnym, czyli ten bipedalizm się u niego nie do końca wykształcił. Wiedziałem, że będziecie, że spodoba się wam to słowo. To jest dwunożność po prostu, po polsku bardziej bipedalizm. Tak, no więc człowiek jest dobry w bieganiu, w chodzeniu też, w ogóle chodzenie i bieganie się różnią, no to jako sporty są klasyfikowane, także co już jest biegiem, a nie chodem i to jest zabronione w chodziarstwie i Robert Korzeniowski na przykład nie mógł tego robić, a za chodzenie właśnie na czas, na wyścigi wygrał złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. No więc człowiek dość szybko chodzi, biega, no nie tak szybko jak duże drapieżniki, powiedzmy jak jakieś gepardy czy wilki, ale jest długodystansowcem, nie męczy się. Tamte zwierzęta, no polując, nie przebiegają więcej jak kilkaset metrów przeważnie. No i wtedy albo upolują swoją ofiarę, albo rezygnują. A człowiek potrafi gonić, kilometrami potrafi gonić i no, w podobnym tempie, tak jak jeszcze sobie dobrze pomyśli z góry, że nie od razu wystartuje sprintem i zużyje, zmęczy się na pierwszych 200 metrach, a potem będzie się słaniał, tylko to dobrze sobie zaplanuje, no to wtedy potrafi prześcignąć. Zresztą jak macie psa, powiedzmy, i wyprowadzacie go na spacer, to jak już go wyprowadzicie kilka kilometrów, to on już ledwie dyszy, a wy jeszcze byście sobie pochodzili, nie? Dlatego też na jakieś długie tam górskie wyprawy to się psa nie bierze, a jak już się bierze, to się często odpoczywa. I w ciągu dnia się pokonuje dużo mniejszy dystans, niż gdyby się nie miało towarzysza. Więc człowiek jako dobry w bieganiu, dość szybki i długodystansowiec, mając też dobry wzrok, mówiłem w odcinku o kolorach trochę o ludzkim wzroku i czym się różni od wzroków innych zwierząt, dobrą koordynację też wzroku z ruchem oko, ręka, tutaj taki zespół odruchów nawet występujący, nawet poza świadomością pewne tutaj sprzężenia występują, chwytne ręce, gdzie można trzymać jakąś dzidę czy strzelbę. No strzelbę to może jest nowa rzecz, tak, ale dzida to jest już czy inna broń, jakaś kość powiedzmy długa z jakiegoś zwierzęcia innego, nieżywego. No to wszystko czyni nas dobrymi myśliwymi, tak, więc człowiek od prehistorycznych czasów właśnie nie tylko jadł to, co znalazł, ale też żeby mieć mięso, lubił sobie go upolować, no bo w padlinie nie gustował. Tak. No i tutaj taką zasadniczym elementem, gdy chodzi o analizę chodu, jest taktowość, czyli ile w takim cyklu jest uderzeń tymi stopami o podłoże. No i w przypadku, gdy nogi są dwie, to jest najprostszy przypadek, jak mówiłem, i może być chód tutaj dwutaktowy, czyli stawiamy jedną nogę, potem drugą, no bo właściwie jak mają być dwa, no to muszą być różne nogi muszą tu wchodzić w grę, a są tylko dwie. Czyli na przemian nimi tutaj postępujemy, tak? Przesunięcie w fazie o pi, tak? To jest dla inżynierów tutaj sformułowanie. No i to tak ma człowiek, tak ma w ogóle większość dwunożnych istot, które są przynajmniej czasami dwunożne. Człowiek jest stale dwunożny, no chyba, że okoliczności bądź nieumiejętność ze względu na wiek go zmuszają do czworonożności. Natomiast jest jeszcze jedno taktowy chód na dwóch nogach i to robi kangur, skacze, po prostu odbija się dwiema nogami od podłoża naraz i ląduje i znowu się odbija i cykl się powtarza. Dla sześciu nóg najpopularniejszy i bardzo powszechny, owady to robią, jest trójnóg. Polega to na tym, że naraz podnoszą i przestawiają do przodu przednią i tylną nogę z jednej strony i środkową z drugiej, a potem trzy pozostałe nogi, czyli przednią i tylną z tej drugiej strony, a środkową z tamtej, z której wcześniej przestawiły już przednią i tylną. Natomiast bardzo przeanalizowany szczegółowo ze względu też na zastosowania chociażby sportowe, i to głównie u koni, bo zwykle się mówi o koniach w przypadku chodów zwierząt czworonożnych, ale nie tylko, generalnie się to stosuje do czworonogów. No i tutaj jest istne pomieszanie, słuchajcie, bo co jakieś źródło to podaje tutaj inną klasyfikację, no i też inne cechy się uwzględnia. Szczególnie gdy się mówi o koniach, to uwzględnia się nie tylko to, w jakiej kolejności on tam podnosi i stawia i co ma naraz podniesione czy postawione, które nogi, ale też czy to robi szybko, czy wolno, na ile koń jest zebrany, czyli jak rozumiem, na ile lejce ma wciągnięte podczas tego chodu. No i tutaj mamy, tak generalnie postaram się to opisać, chociaż tak i wykaz tych chodów ze względu właśnie tylko na analizę chodu, no to podaje, nie pamiętam już w której książce dokładnie, więc mogę podać źle, ale bodajże to jest w książce Przepis na człowieka doktora Marcina Ryszkiewicza, gdzie właśnie opisuje o tym, jak opisuje to, jak różne zwierzęta, zwłaszcza właśnie ssaki, się poruszają i jak się kształtował bipedalizm u ludzi. I różne hipotezy opisuje, między innymi hipotezę, że pochodzimy od brachiatorów, czyli od takich małp, które się poruszają tak jak goryle, rękami się chwytając za gałęzie głównie. No i wtedy jak się czasem trzeba zejść na ziemię, no to już w tej pozycji, prawda, takiej wyprostowanej, z rękami nawet do góry. No i argumentem za tym ma być fakt, że nam, w przeciwieństwie do wielu innych ssaków, nawet i małp człekokształtnych, oprócz właśnie goryli i takich brachiatorów, przychodzi łatwo podnoszenie obu rąk nad głowę. No, podczas gdy nawet jedną rękę trudno jest niektórym zwierzętom podnieść, a już nie mówiąc o dwóch naraz. No, tymczasem właśnie, jakie to są chody? Cwał, więc to jest najszybszy chód konia. Według niektórych, no na przykład z takimi tutaj się trzeba spotykać opisami. Cwał to odmiana galopu, ale w odróżnieniu od galopu jest chodem czterotaktowym. No słuchajcie, skoro taktowość jest zasadniczą cechą odróżniającą rodzaje chodów, no to nie może być cwał odmianą galopu. No na pewno nie z tej perspektywy, którą tutaj rozważamy, czyli w analizie chodu. No najbardziej podstawowe są oczywiście dwutaktowe. No i to jest kus. Kus to jest, no tak jak trójnóg, tylko bez jednej pary przedniej bądź tylnej dodatkowych nóg, czyli kus polega na tym, że podnosimy lewą przednią nogę i prawą tylną, stawiamy je trochę z przodu, bardziej z przodu niż stały, a potem prawą tylną i lewą przednią naraz też. Czyli takie nogi po prostu na przeciwległe są naraz podniesione, daje to lepszą równowagę niż drugi też prosty chód, czyli inochód, który no nie jest dla wszystkich ras koni naturalny. Są takie rasy, które mają go naturalnie, a są takie, które no nie mają. No i jeżeli się chce, żeby się nim poruszały, to trzeba je w tym wytrenować. No polega na tym, że się podnosi obie prawe i stawia, a potem obie lewe i stawia. No i są dwa takty, prawda, w związku z tym. Dwa takie uderzenia w takcie, w cyklu, czy też takty, no chyba tak to się mówi, że jednym taktem jest tutaj to właśnie uderzenie. można to usłyszeć. Słucha się takiego cyklu, no i w zależności od tego, czy jeden, czy dwa, czy trzy, czy cztery, no więcej nie może być, bo tylko cztery są nogi w przypadku takiego zwierzęcia czworonożnego, no to taka jest taktowość danego chodu. No i kus to też jest coś, co robi człowiek, kiedy raczkuje, bo jeszcze się nie nauczył chodzić, lub też raczkuje, bo go okoliczności do tego zmuszają, na przykład znajduje się w jakiejś rurze. No, natomiast inochód jest popularny, no, wśród koni trochę mniej, zależy od rasy, ale naturalnie występuje u wielbłądów, żyraf, u wielu drapieżników też, między innymi psowatych, choć też nie wszystkich. No, spotkałem się nawet ze stwierdzeniem, że inochód jest odmianą kusa. No, nie może być inochód odmianą kusa. Jest też dwutaktowy, no ale jeżeli w inochodzie dwie kończyny z jednej strony, dwie nogi z prawej strony są naraz w powietrzu, a potem są dwie z lewej, no to to jest przeciwieństwo kusa w ramach dwutaktowych. No, oprócz tych dwóch, czyli kusu i inochodu, to mamy jeszcze... cały czas podaję te nazwy dla koni, bo konie to mają chyba wszystkie, chyba nie ma żadnych zwierząt czworonożnych, które by miały jakiś chód, którego nie ma, nie mają konie, żadna rasa koni, bądź też nie da się ich wytresować u koni. No więc to jest stęp, koń sobie wtedy stępuje, czyli tak po prostu sobie spaceruje, nie stepuje, tylko stępuje, galop, i galop jest trzytaktowy, tak dla odróżnienia. Jest też galop skrócony, to jest być może to samo co kontrgalop, chociaż nie wiem. Inny niż galop z perspektywy analizy chodu, przynajmniej tak było w książce. Kontrgalop to natomiast jest chód taki... Nie, to chyba jest co innego, bo kontrgalop to jest taki nienaturalny chód, nie? Bo w ramach ćwiczenia przy ujeżdżaniu się go wykonuje, no i też na jakiś chyba też konkursie ujeżdżania konia, gdzie trzeba tego konia zmusić do jakichś w ogóle dziwnych ruchów, do przejścia kawałka do tyłu też, no i to wszystko się ocenia. Trochę tak jak skoki narciarskie, czy tak jak taniec na lodzie też poddaje to ocenom. No chociaż w przypadku skoków jednak głównym kryterium jest odległość. Mamy już cwał, galop, galop skrócony, stęp, i kus i inochód, tak. No i to tyle w sumie. U niektórych ras koni, na przykład u kuca islandzkiego występuje jeszcze jeden, to jest czterotaktowy chód, więc kuc islandzki, słuchajcie, tam była tam Islandia, gdzie i kuce. I on jest czterotaktowy, w zasadzie tutaj każda noga osobno chodzi, to znaczy, no bo jest czterotaktowy, no to musi. Więc chodzi najpierw przednia prawa, potem tylna prawa, potem przednia lewa, potem tylna lewa. Cały czas jedna noga co najmniej dotyka podłoża, czyli maksymalnie trzy nogi są w górze. I robi się to szybko, to znaczy on szybko przeplata tymi nogami, wbrew pozorom, w tym tölcie. Tak się nazywa ten chód, tölt, przez O z przegłosem. Koń się szybko męczy, jeżeli miałby dłużej się poruszać tym ruchem, więc te kuce islandzkie mają go naturalnie, ale tylko na krótkich dystansach, a jak człowiek go ujeździ i go zmusi do tego, żeby dłużej się nim poruszał, no to się męczy. Natomiast dla jeźdźca jest wygodny, tak? Wygodniej się siedzi na koniu, który się porusza właśnie töltem. No jest też z takich już bardziej różniących się czym innym niż parametry najistotniejsze w analizie chodu. Są takie rodzaje jak piaf, czyli kus w miejscu, koń jest najbardziej właśnie zebrany wtedy, pasaż i trawers. Słuchajcie, jest w ogóle w planie odcinek o koniach, jak kogoś to interesuje, z gościem. Będzie tam można się dowiedzieć więcej o hodowli, jeździectwie i innych sprawach związanych z tymi zwierzętami. A tymczasem po emisji tego odcinka dziś wieczorem zapraszam na afterparty, które prawdopodobnie się odbędzie. A teraz na pożegnanie wiersz, który i ma się do tematu i zawiera, zwróćcie uwagę, lokowanie nielegalnej w Polsce metody wychowawczej. Koziołeczek, Jan Brzechwa. Posłał kozioł koziołeczka po bułeczki do miasteczka. Koziołeczek ruszył w drogę, wtem się natknął na stonogę. Zadrżał z trwogi, no i w nogi. Gaik, steczka, mostek, rzeczka, a tam czekał ojciec srogi i ukarał koziołeczka. Taki tchórz, ledwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, ładne rzeczy. A koziołek tylko beczy. Jak nie uciec, ojcze drogi, przecież sam rozumiesz to. Ja mam tylko 4 nogi, a 100 noga ma ich 100. Posłał kozioł koziołeczka do miasteczka po ciasteczka. Koziołeczek mknie 1, 2, 3. Nagle staje, nagle patrzy, chustka wisi na parkanie. Koziołeczek tedy w nogi i znów dostał w domu lanie, bo był ojciec bardzo srogi. Taki tchórz, ledwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, ładne rzeczy. A koziołek tylko beczy. Jak nie uciec, ojcze drogi? Czyż jest słuszna kara twa? Chustka ma wszak 4 rogi, a ja mam zaledwie 2.